Cieszę się, że mogę stać na tym miejscu. Chcę Bogu oddać chwałę swoim świadectwem. W piątek na grupie dzieliłam się tym świadectwem, no i bracia i siostry powiedzieli, że muszę koniecznie powiedzieć o tym, co robię. Więc chcę to zrobić. Muszę trochę wrócić wstecz, żeby wiadomo było, o co chodzi. 3 lata temu trafiłam do szpitala z silnym bólem kręgosłupa i okazało się po zrobieniu tomografu, że mam połamane 3 żebra. No i kręgi, przepraszam, kręgi. No i wtedy lekarz powiedział mi, że moje życie to fotelowo-łóżkowe, że koniec mojego chodzenia tak naprawdę. No i wtedy naprawdę Bóg się cudownie dotknął, jak widzicie, chodzę. Mimo wszystko, mimo tego, co usłyszałam, nie przyjęłam tego. I dzięki Bogu chodzę. No i teraz gdzieś koło 8, może 9 miesięcy temu zaczęły się znów moje problemy, bo się okazało, że mam do wymiany zastawkę, o której wiedziałam już 12 lat i to wszystko było, stało w miejscu. No i nagle okazało się, że też muszę mieć wymianę. No i wtedy miałam kręg pierwszy, drugi, trzeci i piąty połamany. No i po tej operacji się okazało, że poszły mi kręgi piersiowe, czyli 9, 11 i 12. Także tyle mam połamanych kręgów. No, ale chodzę. No i wtedy musiałam zacząć brać przeciwbólowe. Przeciwbólowe, bo po prostu to już jakby nie dawało mi możliwości funkcjonowania. To był ból, który bardzo mi przeszkadzał. I byłam u lekarza i prosiłam, żeby mi zapisał jakiś przeciwbólowy. Ale z góry zaznaczałam, że ja nie chcę nic, co by mnie uzależniało, bo ja nie chcę być uzależniona od. No i pan doktor zapewnił mnie, że absolutnie to, czyli to była Doreta, jeżeli ktoś tam się orientuje, że to nie uzależnia, że tylko sobie będę mogła spokojnie. No i ja tak sobie codziennie jedną brałam i brałam. No i rzeczywiście to funkcjonowanie było takie w miarę. No ale w pewnym momencie stwierdziłam, że właściwie przestaje mi to działać. Kilka dni przed tym, co się potem stało. No i ja w ogóle wtedy myślę sobie, co się dzieje, o co tu chodzi. I przyszła mi myśl, przeczytaj ulotkę. Przeczytałam ulotkę. To, co przeczytałam w tej ulotce, te działania niepożądane, to wszystko zaczęło się mi objawiać. Czyli no, nie będę mówiła co, bo to nie ma sensu, bo szkoda czasu, ale wszystko po prostu zaczęła się totalna ruina w moim ciele. I tam napisane jest, że natychmiast odstawić. No więc ja natychmiast odstawiłam to. No i zaczęły się właśnie moje wszystkie problemy. Wszystkie problemy odstawienia, czyli tak jak narkoman. Tak jak narkoman dokładnie. Chodziłam, byłam, wołałam do Boga, noce nieprzespane, nic, tylko wołałam i wołałam, Panie Jezu, ratunku. No i to trwało tydzień, myślałam, że to może tylko tydzień, potem się okazało, że to drugi tydzień chodzę i tak zupełnie moje myśli zrobiły się splątane, w ogóle wszystko tak jakby przestało dla mnie istnieć. Myśli takie właśnie, że koniec, że to już koniec, że na pewno umrzesz. Gdzieś tam ciągle diabeł stał mi z tyłu głowy, chociaż wołałam do Boga, to właśnie te myśli takie straszne. I tak właściwie to przestałam myśleć na przyszłość. W ogóle nie widziałam nic przed sobą, bo myślę, to już koniec. No i tak było do poniedziałku. Właśnie do poniedziałku tak było. W poniedziałek, a mimo na siłę przychodziłam, bo wiedziałam, że moje miejsce jest tu. Chociaż czasami naprawdę było mi ciężko w ogóle wyjść stąd. Ale powiedziałam, nie będę siedziała, dokąd nogi mnie noszą. Nie będę siedziała w domu i nie będę się rozczulała nad sobą. No i właśnie w ten poniedziałek na grupie modlitewnej, kiedy tu byliśmy na tym spotkaniu, to był taki właściwie już kres mojej wytrzymałości. I całe to spotkanie to jedno tylko było w moim: Panie Jezu, zabierz mi te myśli. I to było tak, że ja właściwie nie wiedziałam, co się dzieje, dla mnie to było jedno: Panie Jezu, ratuj i zabierz mi te myśli, bo nie dam rady dalej tak żyć. No i to naprawdę było prawie do takiego zachwycenia. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. No i kiedy się skończyło, ja byłam świadoma, że skończyło się modlitewne i wiecie, i nie wiem, co się stało. Ja po prostu nie wiem. Byłam świadoma do jakiegoś momentu i potem świadomość mi została zabrana. Ci, którzy byli, to wiedzą, jak ja się zachowywałam dziwnie. Ale wiecie, po tym wszystkim, jeszcze jak jechaliśmy do domu z Lidzią i całą drogę jeszcze się modliliśmy bardzo w samochodzie. I po prostu cały wtorek ja już miałam inne myślenie i zupełnie wszystko to jakby ode mnie odeszło. Czułam się bardzo dobrze, nawet siostra ze szwagrem przyjechali, cały wtorek spędziliśmy w takim fajnym czasie. I cały czas pytałam się: Boże, co się stało? Co się stało, że to tak mi jakoś coś dziwnego się stało? Ja dopiero po jakimś czasie doszłam do siebie. Ja szłam, ja wiem, że szłam, że z Januszem się modliłam. Ale to tak jakby to wszystko było takie dziwne. I wiecie, i wstałam w środę i cały czas pytałam: Boże, co się stało? Dlaczego? O co tu chodzi? No i w środę rano wstałam i jeszcze się zastanawiałam i przyszła mi taka myśl. Reset! Po prostu Bóg mi zrobił reset. Reset taki całkowity, że wszystko to, co było, także wszystko to, co było, to już nie istnieje w moim życiu. Ja już się nie boję, nie myślę tak. Ja myślę przyszłościowo i dzięki Bogu chodzę i Bóg mi też kręgosłup uzdrowił tak, że w miarę, że mogę chodzić. I te wszystkie bóle, to wszystko zabrane zostało. Także oddaję Bogu chwałę, że Bóg jest tak cudowny.
Dzisiaj sięgniemy do jednego z najbardziej znanych fragmentów w Nowym Testamencie, najbardziej znanego rozdziału w Nowym Testamencie, a przynajmniej mam nadzieję, że takim jest dla nas. Wierszem, który najlepiej znamy w Nowym Testamencie, z Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat i resztę również znamy, a najbardziej znany rozdział w Nowym Testamencie, Ewangelia Łukasza i mam nadzieję, że rozdział 15. Ze względu na te ilustracje, ze względu na to, czego Pan Jezus na podstawie tych wszystkich obrazów, które tam przedstawia, uczy nas jako Kościół. I pewnie takim fragmentem w Starym Testamencie, który jest również bardzo znany, to Psalm 23, gdy mówimy: Pan jest pasterzem moim. Więc sięgnijmy szybko do tego fragmentu i będziemy śledzić te trzy rzeczy, które Pan Jezus nam tutaj ukazuje, ale które wszystkie są sprowadzone do jednego celu albo do jednego przesłania, które mam nadzieję zapadnie dzisiaj w naszych sercach, a ono mówi, że Bóg nas kocha i że w Jego oczach naprawdę jesteśmy cenni, a wszystko inne jest kłamstwem. On wyruszył z misją ratunkową dla każdego z nas, dla każdego, kto jest dzisiaj na tym miejscu, ktokolwiek słucha, czy nas online, czy gdziekolwiek Ewangelia jest zwiastowana, to dla każdego z nas, a nawet dla tych, którzy dzisiaj są daleko i są tego nieświadomi, również i dla nich Pan Jezus przyszedł i chce, żeby oni mogli o tym się dowiedzieć, odkryć to i mogli się tym cieszyć. Ale też czytając to, czego uczy Pan Jezus, myślę, że wyciągamy pewne takie lekcje, nie tylko dotyczące naszej relacji z Bogiem, ale też naszych relacji między sobą, nawzajem, i chciałbym, żebyśmy na to w taki trzeźwy sposób spojrzeli. I oto czytamy tak: a zbliżał się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali, mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo: któż z was, gdy ma 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? Odnalazłszy ją, kładzie na ramiona i raduje się, i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Wydaje się, że gdy na końcu Pan Jezus mówi, że nie potrzebują upamiętania, to wiemy, że oni potrzebują, tylko Pan Jezus ma na myśli też to, że oni są nieświadomi tego, jak bardzo potrzebują upamiętania. Ale już na samym początku widzimy ilustrację, która powinna nas jako Kościół zachwycić, że oto ludzie grzeszni w oczach innych, osądzeni, już przylepiono im łatkę niegodnych, nieczystych, i wraz z nimi ci, którzy byli celnikami, więc byli jeszcze dodatkowo pogardzani ze względu na profesję, którą wykonywali. Nie chcę tego tematu rozwijać, tylko zbudować obraz. Ci ludzie przychodzili do Pana Jezusa, a Pan Jezus pozwalał im na to, aby do Niego przychodzili. Czyż to nie jest również obraz, który powinniśmy widzieć tutaj na tym miejscu? Czy myślicie, że Bóg chce tylko tutaj zebrać ludzi idealnych, czy chce zebrać ludzi, którzy tego potrzebują, aby takimi się stawać, aby stawać się podobnymi do Niego? Ludzi, którzy pragną miłości, którzy pragną przebaczenia, pragną łaski, ludzi, którzy się źle mają. Bez względu na to, jak ludzie nas ocenili, a może nawet na to, jak my sami siebie oceniamy, musimy wiedzieć, że Bóg nas kocha i w Jego oczach jesteśmy cenni. I On chce, żebyśmy do Niego przychodzili. Bardzo dziękuję za to świadectwo, ponieważ ono uświadamia mi, że czasami bardzo nam się nie chce. Nasze ciało mówi nie. Czasami nasz duch gdzieś nas próbuje odepchnąć od społeczności, ale w głębi naszej świadomości potrzebujemy relacji z Nim, potrzebujemy przychodzić do Niego, a zwłaszcza wtedy, gdy mamy się źle. I Boże Słowo obiecuje nam, że Jego ramiona są zawsze otwarte. On powiedział: gdy ktoś do mnie przyjdzie ze szczerym sercem, to ja go nie odtrącę, ja go nie odrzucę, ja z nim nie zgardzę, ja go nie poniżę. A więc to wszystko, wydaje się, jest inne od tego, czego nas nauczono, albo czym nafaszerowano nasze myśli, mówiąc, że gdy przyjdziemy do Boga, my niegodni, to Bóg odwróci się od nas, albo zawstydzi, albo obnaży nas przed oczami innych, zawstydzając nas, i będziemy musieli uciekać. Jeżeli tak się stało, to nie dlatego, że było to wolą Bożą, tylko człowiek nadużył Jego woli. Człowiek przypisał sobie coś, co należało się tylko Bogu, a Bóg jest Bogiem miłości. Amen. I On chce, żeby właśnie tacy ludzie przychodzili do Niego. Ci, którzy się źle mają, ci, którzy są chorzy na duszy, na ciele i być może w swoich emocjach bardzo głęboko poranieni, mają przystęp do wspaniałego Pana. I Pan Jezus mówi tą tą przypowieść o zgubionej owcy, dlatego że słuchają też faryzeusze. Słuchali ludzie, którzy szukali haka na niego, szukali sposobności, aby go oskarżyć, ale też mieli niewłaściwą teologię, która im towarzyszyła. Widzicie, na końcu tej historii widzimy pewien triumf i chwałę, która jest powodowana tym, że to o jedna osoba przychodzi, aby się upamiętać, i całe niebo z powodu tego się raduje. Jest wielka uczta i wielka chwała. Gdyby dzisiaj na tym miejscu jedna osoba przyszła i upamiętała się, przyszła i wyznała, że Jezus jest Panem, przyszła, otworzyła swoje serce, aby zaprosić Go jako Pana i Zbawiciela, to nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka radość jest, jak aniołowie się z tego radują. I również my jako Kościół powinniśmy wtórować tej chwale i radować się z takich sytuacji i mówić: Boże, jesteś wielki, Boże, jesteś dobry. Ale wiecie, jaka była teologia faryzeuszy? Oni mówili w ten sposób, że oby szczęśliwym dniem był ten, gdy każdy grzesznik zostanie zabity. Dla nich to było chwałą, dla nich to było triumfem, ale dla Pana Jezusa chwałą i triumfem jest to, gdy jedna osoba przyjdzie, upamięta się, gdy wyzna swoje grzechy, gdy rozpocznie nowe życie, gdy zostanie przekonana o tym, jak dobrego ma Pana i będzie mogła się cieszyć relacją razem z Nim. I ten obraz nam o tym mówi. Oto jest 99 owiec, które są razem i jedna się zagubiła, ta setna. Gdzieś poszła. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy, co to spowodowało, ale wiemy, że to jest fakt, że tak wydarzyło się. Nie wiem, czy w pełni rozumiemy te obrazy, ponieważ dzisiaj, jadąc nawet samochodem, tak rzadko możemy zobaczyć gdzieś pastwiska, na którym owce swobodnie się wypasają i mogą sobie jeść zieloną trawkę, i pasterza, który gdzieś czuwa i patrzy uważnym okiem, aby żadna z nich nie została zgubiona. Jeden z teologów, komentując ten fragment i będąc też w Izraelu i widząc tamtejsze środowisko i ludzi, którzy właśnie zajmowali się tą profesją, mówi: gdybyście mogli zobaczyć choć przez jeden moment tą uwagę, to skupienie pasterza, który patrzy w tamtym regionie na swoje owce. Ziemia nie była zbyt żyzna, więc owce czasami rozpraszały się, szukając każdego zielonego źdźbła trawy, aby nim się nasycić. A więc on musiał być bardzo uważny i skupiony, żeby jakaś z nich nie poszła zbyt daleko, żeby nie zagubiła się, nie zatraciła, a być może też odeszła z powodu słabości albo nie nadążyła za stadem i gdzieś pozostała w tyle. Musiał uważać, ponieważ to wiązało się z ogromnym niebezpieczeństwem. Jakieś dzikie zwierzę już natychmiast czyhało, aby schrupać tą oddaloną owieczkę. Nie wiem, czy wiecie również, że owca jest właśnie tak skonstruowana, że ona nie może przetrwać bez pasterza. Że wiele innych zwierząt wydaje się da sobie radę gdzieś tam w buszu, w dziczy, ale owca nie jest w stanie sama poradzić sobie bez pasterza. Ona oddalona zginie i nawet nie musi być dzikiego zwierzęcia, ona sama po prostu zginie z powodu tego, że się oddaliła. Ale oto jest 99, a jedna się gubi. Z matematycznego punktu widzenia nie sposób zrozumieć tą historię, bo przecież jest wciąż 99, a ta jedna jest przypisana na straty. Ale Boża arytmetyka jest zupełnie inna i nie da się ją wkalkulować w nasz sposób myślenia. Boża łaska jest tak wielka, że człowiek nie jest w stanie tego pojąć. Dla niego nie liczą się tylko 99 te osoby, te owce, które się dobrze mają, ale ta jedna, która jest zagubiona i oddalona. Ale stosunek Pana Jezusa, stosunek dobrego pasterza do tej jednej owcy mówi pozostałym innym tą ważną lekcję, że On o każdego z nas zatroszczy się tak, jak o tą jedną. Wiecie, jakie byłyby morale nasze, gdybyśmy wiedząc, że jesteśmy w tym stadzie, powiem, i widząc, jak dobry pasterz, a w zasadzie wtedy już nie byłby dobrym, gdy jedna się oddala, on nie idzie, aby jej ratować z narażeniem nawet własnego życia, ale skupia się tylko na tych 99. Byłoby tak, że pomyśleliśmy sobie, jeżeli my znajdziemy się w tej sytuacji, jeżeli my znajdziemy się w kryzysie, to ten pasterz również z nami w ten sam sposób postąpi, pozostawi nas bez ratunku. Ale tak nie jest. Nikt z nas nie musi być bez ratunku. Wyobraźcie sobie może inną ilustrację, która może być nam bliższa. Oto jest wojsko, jest armia i oto jakiś żołnierz dostaje się do niewoli. jest poza możliwością, nie wiem, ratowania go w taki konwencjonalny sposób. Co robi dobry dowódca? Czy on pozostawia go na straty? Czy wysyła misję ratunkową, aby tą jedną osobę, nawet z narażeniem innych ludzi, wydostać z niewoli? Dobry dowódca właśnie to uczyni. Ze względu na to, żeby utrzymać właściwe morale i powiedzieć, ja troszczę się o każdego z was i zrobię to dla każdego z was, gdy dostaniecie się do niewoli. Wierzę, że Bóg właśnie takie rzeczy robi, a my jako Kościół powinniśmy również mieć to na sercu, aby ratować tych, którzy są w potrzebie, tych, którzy są w najtrudniejszej, w najbardziej potrzebnej, może nawet bardzo kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Ale jaka inna lekcja może wypływać z tej prostej przypowieści, którą Pan Jezus mówi, 99 do 1. Oto my ludzie nie jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby być misjonarzami, jakimiś jadąc do Afryki i ratując ludzi, ale codziennie spotykamy ludzi i mamy z nimi relacje. I mamy różnych ludzi, których spotykamy. Jedni są naszymi przełożonymi, a inni są naszymi podwładnymi. Jednych możemy traktować z wielkim szacunkiem, a drugich może troszkę inaczej traktować. Ale człowiek zacny, człowiek szlachetny, człowiek o czystym sercu, człowiek pobożny, człowiek kochający Boga i szanujący ludzi, będzie wszystkich ludzi traktował tak samo. Nie ma znaczenia, czy ta pani wykonuje proste usługi sprzątania, czy ten pan jest dyrektorem tej firmy, każdy zasługuje na ten sam szacunek. Czy to jest nasz zwierzchnik, czy to jest nasza osoba nam podległa, zasługuje na uwagę i tak samo w Kościele. Nie ma większych, nie ma lepszych. Każdy z was jest ważny. Może ktoś jest od czasu do czasu, może ktoś wykonuje większe zasługi niż inny, ale nie to predysponuje nas do tego, abyśmy byli biorcami Bożej łaski, ale sam fakt, że jesteśmy ludźmi, którzy tego potrzebują i w Bożych oczach może jesteś cenny, może ty sam tego nie widzisz, ale jesteś cenny dla Niego i Jemu naprawdę na tobie zależy. I być może dzisiaj przysłał cię na to miejsce, aby w mocy swego ducha ci o tym przekonać, aby poprzez tą przypowieść przypomnieć ci, jak wielkiego i kochającego masz Ojca. Może wtedy, gdy tego najbardziej potrzebowałeś, najbardziej byliśmy zbuntowani, wydaje się oddaleni, to właśnie wtedy najbardziej doświadczaliśmy i doświadczamy najczęściej wtedy Bożej łaski, mimo że nie jesteśmy tego świadomi. Bóg wyrusza zawsze z misją ratunkową, aby ratować jednostkę, aby ratować człowieka, aby ratować grzesznika, bo On jest miłującym Ojcem. Abyśmy nauczyli się też prostych lekcji. Nasze życie nie składa się tylko z wielkich wyzwań, ale z prostych lekcji, z małych uprzejmości, z tego, jak wychodzimy naprzeciw sobie, okazując szacunek, jak doceniając siebie nawzajem tutaj, gdy jesteśmy. Nieważne jest to, czy siadamy w pierwszym, czy w ostatnim rzędzie, łaska Boża sięga wszędzie i dotyka naszego życia. Choć wiecie, że moja teologia jest taka, że do piątego rzędu jest szczególne błogosławieństwo. Tylko dlatego, że chcę wypełnić te pierwsze. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Ale bo chciałbym mieć was blisko. Wierzę, że Bóg też chce mieć nas blisko. Chce nas widzieć, chce dostrzegać, chce widzieć, gdy dzieje się coś złego. Gdybyśmy przeczytali Psalm 23, również ten znany fragment, oto psalmista Dawid, król Dawid pisze słowa: Pan jest pasterzem moim. Mówi, niczego mi nie braknie. On troszczy się o mnie, On mnie prowadzi, On mnie wiedzie, On zaprowadza mnie tam, gdzie jest żyzna gleba, a gdybym znalazł się w trudnościach, to On mnie przez nie przeprowadzi. On mnie namaszcza, On mnie błogosławi, On zastawia przede mną stół, który jest obfity. On mnie prowadzi swoją drogą. Dlaczego? Bo to jest dobry pasterz. Gdybym ja popatrzył na was takim okiem perspektywy, nie wiem, kamery czy aparatu, to widziałbym grupę ludzi, która składa się, nie wiem, ze 180-200 osób. Ale Bóg inaczej patrzy, nie przez aparat, przez Jego obiektyw. On patrzy na twoje życie, patrzy na twoje serce. On zna twoje imię, zna twoją historię, zna twoją przeszłość. On wie, kiedy się urodziłeś, w jakich okolicznościach. On wie, przez co przychodziłeś. Może niektórzy z was według praw tego świata w ogóle na tym świecie nie powinni się pojawić. Wie, jakie mieliście dzieciństwo i z czym musieliście się zmagać. Zna każdą chwilę waszego życia. A A mimo to myślę, że powinniśmy wciąż wiedzieć, że On troszczy się o nas. Dla Niego jesteśmy nie tylko statystycznymi liczbami, ale jesteśmy ludźmi, którzy mają imię, którzy mają historię, którzy mają w Jego oczach ogromny potencjał, który On chce, żeby był właściwie użyty dla Jego chwały. Gdy tą owcę jedną bierze, odnajduje, wkładzie na swoje ramiona i niesie ją, a kiedy zbliża się, wierzę, że wszystkie inne podskakują z radości, becząc, że ta, która była zagubiona, odnajduje się i abyśmy my trochę tego spontanicznego zachowania mieli w sobie, radując się. A później Pan Jezus mówi troszkę inną przypowieść, oto o kobiecie, która zgubiła jedną drachmę. I co robi? Nie mówi, o, to tylko jedna drachma, bowiem mam ich więcej w portfelu. A gdy ją zgubi, tą jedną drachmę, bierze światło i nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiła. Taką, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Kolejna ilustracja i kolejny obraz Bożej miłości, który jest wyrażony również tym, że coś jest zagubione, a później odnalezione. To, co jest charakterystyczne dla tej historii, to możemy ją rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze to to, że ta drachma dla tej kobiety rzeczywiście była ważna. Czasami bez jakiejś kwoty pieniędzy czegoś nie kupimy i dlatego ma znaczenie. Każdy grosz, idziemy gdzieś, chcemy zapłacić, ta złotówka, ten grosz jest ważny, ponieważ bez niego suma jest niepełna, nie możemy skorzystać z tego, co jest nam ofiarowane i jest w związku z tym cenna. Ale ktoś również, jeden z komentatorów biblijnych mówił, że ta drachma może mieć jeszcze inne znaczenie, że ponoć panny w tamtym czasie miały te drachmy, i miały ich 10, o ile dobrze pamiętam, i one je wywieszały sobie na szyi jako znak tego, że czekają na oblubieńca. I brak tej drachmy powodował ogromny wyłom, a może nawet coś, co sprawiało, że czuły się zażenowane, zawstydzone tym, jak mogły nie dbać o to, żeby zgubić ją. I tamtejsze domy wyglądały zupełnie inaczej niż nasze. Tam nie były podłogi z płytek, czy paneli, czy z szlachetnego drewna. One były najczęściej klepiskiem, na którym jeszcze znajdowała się słoma. I wyobraźcie sobie, że w takie miejsce, gdzie wpada jeszcze niewielkie światło, gdzieś przez jakiś mały, okrągły otwór, który ma średnicę mniejszą niż pół metra, powiem, gubicie tą małą monetę, jak ją odnaleźć, jak znaleźć igłę w stogu siana, ile trzeba się natrudzić, żeby ją odnaleźć, ale przede wszystkim to, czego potrzeba, aby to odnaleźć, umiejscowić, to potrzeba światła. I ona rzeczywiście bierze światło i zaczyna z nim szukać. I myślę, że to również jest obraz Ewangelii, obraz tego, czego człowiek potrzebuje. Potrzebuje światła, potrzebuje objawienia, potrzebuje łaski Bożej, aby odnaleźć to, co dla niego jest tak cenne i ważne. Bez tego nie jesteśmy w stanie do tego dojść. To nie chodzi tylko o tą fizyczną wartość, ale o to, że bez tego nie możemy być spełnieni, nie możemy być w pełni radości. Ale też jako ludzie, nie wiem, czy wy tak macie, ale czasami jest tak, że jakaś mała rzecz, naprawdę mała rzecz się zepsuje, coś nie funkcjonuje, coś zgubiliśmy, coś utracimy i tracimy z tym całą radość. Jakby koncentrujemy się na tym tak bardzo, że bez naprawienia i bez zmiany tego, powiem, no nie jesteśmy w stanie funkcjonować. To chyba jakaś choroba nawet jest, pewnie można to jakoś zdiagnozować. To musi być naprawione. Dzisiaj mój samochód wydawał się zdrowy, kiedy wsiadałem do niego, zapaliła się jedna kontrolka. Nie wszystkie, tylko jedna. Czy myślicie, że byłem szczęśliwy jadąc tutaj tym samym? Nie wiedziałem, ta jedna rzecz po prostu nie dawała mi spokoju i dobrze, bo musi być to naprawione, ale rozumiecie, o czym mówię, że ta jedna rzecz może być pewną zadrą, pewnym wyłomem. Jakie rzeczy mogą czasami być tym, co gdzieś oddziela nas od radości, od społeczności, od właściwych relacji, ponieważ koncentrujemy się na nim, dopóki nie zostanie to we właściwy sposób załatwione. Kilka dni temu myślałem sobie, gdybym miał taką możliwość wejrzeć w serca ludzi i odkryć tą jedną rzecz, która ich blokuje, która ich smuci, która ich boli, która ich drażni, która ich niepokoi, którą nikt nie może inny dostrzec i dotknąć się jej najlepiej jak potrafimy. Czyż nie sprawiłoby to, że życie tej osoby by rozkwitło na nowo? Ja nie mam tej zdolności, ale światło Ewangelii ma tą zdolność, aby zajrzeć w Twoje serce, aby rozświetlić mroki i nie po to, żeby uczynić je pokazowymi dla innych, ale po to, żeby pokazać Tobie to miejsce, gdzie zagubiłeś się, to miejsce, które potrzebujesz odnaleźć, tą sytuację, która być może coś zmieniła w Twoim życiu na gorsze, a w tym momencie może uczynić ją lepszym. Coś, co wymaga uzdrowienia i przebaczenia. Wierzę, że Bóg pokazuje nam to, abyśmy mogli to odkryć, abyśmy mogli to mogli być w tym pobłogosławieni, a później cieszyć się tym. Wiecie, to wydaje się dziwne, jak małą rzecz można uczynić powodem do tego, żeby zrobić ucztę dla innych. Ona zwołuje swoje sąsiadki, znajome i razem z nią się z powodu jednej drachmy. Czy ktoś z Was zaprosił mnie na imprezę, ponieważ odnalazł złotówkę? Czy ktoś z Was zaprosił mnie z powodu jakiejś małej, błahej rzeczy, która wydarzyła się w Waszym życiu? Nie, ponieważ nie było to ważne. Ale jeżeli coś ważnego się wydarzy, coś znaczącego, to zwołujemy naszych znajomych i świętujemy z powodu tego, ciesząc się, że ta rzecz została nam przywrócona. Nie wiem, jakiej rzeczy Ty potrzebujesz. Nie wiem, w jakiej zakamarki serca Pan dzisiaj chciałby zajrzeć, gdy Ty Mu na to pozwolisz, ale gdy zrobisz to, to wierzę, że Bóg dotknie się tego, uzdrowi i uczyni Cię szczęśliwą. Uczyni Cię zwycięskim. Pozwoli Ci pójść dalej i cieszyć się z innymi. Ta kobieta mogła tam by i rok szukać, gdyby nie światło. I może kolejny rok, gdyby nie łaska Boża, a później być gnuśną i zniechęconą w stosunku do innych, a tak raduje się tym, co Pan jej objawił. I kolejna ilustracja, którą znajdujemy o synu marnotrawnym i czasu mamy coraz mniej. Kiełbasa już się pewnie tam smaży, zaraz zapach zacznie tutaj dochodzić, pokusy się wzmnożą, rozmnożą, ale wiecie, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfitrza, także jeszcze wytrzymajmy chwilę. I oto widzimy, jak pewien młody człowiek, jeden z dwóch synów, powiedział swojemu ojcu: daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność i po wielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, wyjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. I wielu by tu powiedział, i dobrze mu tak. Czy ktoś z Was na marginesie sobie tak napisał? Proszę, wymaźcie to. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Widzicie, jak rzeczy następują jedna po drugiej i wydawałoby nam się, że to taki przypadek. Oto w chwili, kiedy jemu się kończy budżet, zaczyna być wielki kryzys. I nie dlatego tylko, że kończy mu się budżet, tylko dlatego, że te dwie rzeczy się zbiegają ze sobą. Wiele razy słuchając świadectwa, widzę ponadnaturalne Boże działanie, które doprowadza nawet do sytuacji kryzysowej w naszym życiu, abyśmy zaczęli coś w nim zmieniać. Kryzys nie zawsze musi być zły. Kryzys może być powodem do wielkich, dobrych zmian. Czasami nawet trudności takie zdrowotne, przez które przechodzimy, powodują, że jeszcze większe świadectwo, większe zaufanie, kryzys finansowy, przez który przechodzimy, czyż nie jest czasami powodem, żebyśmy bardziej ufali Bogu? Czasami pojawia się kryzys w małżeństwie. Ale wierzę, że jeżeli zwycięsko przez niego przechodzimy, miłość dwojga ludzi do siebie jeszcze bardziej wzrasta. Czasami mamy kryzys w naszej relacji z Bogiem, ale kiedy przejdziemy przez niego zwycięzcy, jesteśmy mocniejsi. Naprawdę mocniejsi. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale ponoć kość, która się łamie, ona, gdy się w tym miejscu zrośnie, staje się mocniejsza. Obok może się zaraz złamać, ale w tym miejscu tym samym ponoć trudny złam, ponieważ to powoduje jej scalenie takie definitywne. Jakże chciałbym, żebyśmy rozumieli też również i to, czego uczy nas Pan Jezus, że takie sytuacje nie muszą być końcem, nie muszą być dramatem, nie muszą być miejscem, gdzie rozdzieramy nasze szaty i mówimy, to już koniec, nic z tego nie będzie. Może to początek zmian, które nadchodzą. Może nawet nasze najbliższe osoby, o które się modlimy, potrzebują kryzysu. Nie tylko tego, żeby było lepiej, ale żeby było trudniej, żeby zacząć wołać do Boga. Przyznajcie się, kto z was w niedoli, w trudności, w takich niesprzyjających okolicznościach zaczął wołać do Boga? Nasza siostra wołała, wyła we dnie i w nocy, ale czy Pan się spóźnił, czy Pan nie odpowiedział? Przyszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Kto z was miał ten przywilej karmić świnie? Nieliczni, wybrańcy. Nie wiem, czy wiecie, jak gotuje się taką potrawę dla takich zwierząt. I gdy się miesza taką dużą, drewnianą chochlą w takim garnku, gdzie zapachy unoszą się, powodując, że wszystkie nasze jelita czujemy, każdy centymetr kwadratowy. I to nie z powodu tego, że pragniemy się tym najeść. Nie wiem, jaki głód musiałby w nas być, żebyśmy sięgnęli tam ręką i po prostu jak zwierzęta próbowali się tym nasycić. Ale myślę, że taki głód jest w ludziach dzisiaj na świecie. Nawet nie jesteśmy w stanie chyba sobie uświadomić, do czego jesteśmy gotowi, gdy taki kryzys się pojawi. Ale myślę, że również rzeczą trudną do zaakceptowania było to, że ten człowiek, który wychowywał się w zacnym, pobożnym, religijnym domu, a w każdym izraelskim religijnym domu uczono, że wszyscy, którzy mają kontakt ze świniami, są nieczyści, ponieważ te zwierzęta takimi są. Nie można tego mięsa jeść, ponieważ ono jest nieczyste. Ja nie mówię tutaj, jaką dietę ma się zachować, tylko po prostu stwierdzam pewne historyczne, biblijne fakty, które mają miejsce w Starym Testamencie. Ja również mam tą teologię, którą macie i wy, co Bóg oczyścił, nie myj za nieczyste i zabijaj i jedz. I ja też tak czynię i nie wiem, co dzisiaj będę jadł. Może to będzie schabowe na obiad i zjem z dziękczynieniem. Ale chodziło o to, że on miał kontakt ze świniami, że od życia w społeczności z ojcem doszedł do świńskiego życia. Im dalej od Boga, tym bliżej grzechu, tym bliżej upadku, upodlenia. I wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu głód cierpię, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec i użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ktoś, czytając ten fragment raz za razem, zatytułował go inaczej niż my mamy to napisane w naszych Brytyjkach, przypowieść o synu marnotrawnym. Wiecie, jak on zatytułował? To jest historia o miłującym ojcu, który cały czas czekał, aż jego syn wejrzy w siebie. I od tego się rozpoczyna zmiana, nie od tego, jak spojrzymy na innych, jak inni spojrzą na nas, ale jak my spojrzymy w głąb naszego serca i powiemy, mamy problem. I drugą rzeczą, do której dochodzimy, to, że sami nie jesteśmy w stanie go rozwiązać, ale jest ktoś, kto może nam w tym pomóc. Jeżeli jesteśmy na tyle pokorni, by się do tego przyznać i wrócić do miejsca, do którego zawsze byliśmy predysponowani przez Boga, to jest nadzieja, że ta historia inaczej się skończy. Smucące jest dla mnie to, że wszyscy myślą, że każda z historii syna marnotrawnego kończy się tak samo, że ktoś się nawraca, przychodzi do ojca, jest wielkie święto, wielka uczta. Tak nie jest. Są ludzie, którzy nigdy do tego nie dochodzą, dlatego tak wielką łaską jest to, gdy ja i ty mogliśmy do tego dojść. Dlatego tak wielką łaską jest to, gdy dzisiaj Ewangelia jest ci zwiastowana, gdy masz świadomość tego, gdzie jesteś, gdzie ci się nie podoba i masz też świadomość tego, że możesz pójść do tego, który ma moc to wszystko rozwiązać. Wystarczy wejrzeć w siebie, wystarczy zawołać do Niego, wystarczy do Niego przyjść, a On wybiegnie na twoje spotkanie. Nie wiem, czy również wiecie, ale w tamtej kulturze ojcowie zachowywali się bardzo dostojnie. Oni nie biegali, oni chodzili. To było oznaką też tego, że nie muszą się spieszyć i też tego, że należy im się pewien szacunek, jak każdemu ojcu i każdemu rodzicowi należny jest na podstawie Bożego Słowa, ale wtedy szczególnie było to respektowane, więc gdy on wybiega na jego spotkanie, robi coś niekonwencjonalnego. W ten sposób okazuje, jak bardzo kocha swojego syna, jak bardzo mu na nim zależy. Pierwszą rzeczą, którą robi, to bierze płaszcz, aby go okryć. Później zakłada pierścień na jego rękę, a później wyprawia ucztę dla niego i wszyscy z tego powodu się radują. Ja nie wiem, jak on wyglądał, ale myślę, że ten płacz okrył wszystko to, co było historią jego życia, wypisaną na jego twarzy, może na każdym skrawku jego ciała. Bóg to zakrywa. Zobaczcie, czyż tak nie działa Boża łaska, że ona zakrywa, ona nie obnaża, ona nie czyni to znanym innym, nie opowiada się tego z ust do ust, ale obwieszcza się jego łaskę. On mówi, że należymy do Niego, daje nam pierścień, który jest pierścieniem zwycięstwa. Są pewne zawody, gdy się je wygra, to dostaje się odpowiedni sygnet. Ciekawe, że w najbardziej męskich sportach dostaje się biżuterię, nie? Ale ona jest oznaką zwycięstwa albo zwycięstwa drużyny, do której należymy. A cóż oznacza w Bożych oczach? A później wyprawia ucztę, abyśmy mogli się radować. Jest jeszcze inny syn, który gdy dowiaduje się, zbliżając się do domu i słysząc wesele, słysząc muzykę i widząc, jak ludzie się zachowują, jest oburzony z powodu tego. Dlaczego? Bo dowiedział się, że ten jego brat, który był daleki, wrócił i na jego cześć wyprawia się taką ucztę. Wiecie dlaczego? Bo nie rozumie, czym jest Boża łaska. Nie rozumie tego. Nie rozumie. Zamiast cieszyć się razem z innymi, on jest oburzony na swojego ojca. Mówi, jak to? Mówi, to on gdzieś tam hulał po świecie, a teraz wyprawiasz dla niego ucztę, a ja tu żyłem w pobożności każdego dnia, co tu ściejszy korzonek odkładałem i mnie tak traktujesz, jakbym nie zasługiwał na to, by na moją cześć wyprawić ucztę. I wtedy pomyślałem sobie o fragmencie z Psalmu 73, gdy Asaf, patrząc na ludzi, którym się powodzi, na ludzi, którzy są zdrowi i bogaci, oburzył się na Boga w swoim sercu i zaczął źle myśleć o Bogu i o swojej relacji z Nim, aż dochodzi do końca tego psalmu, który czytaliśmy na samym początku, gdy wejrzał w swoje serce, uświadomił sobie coś, co jest największym błogosławieństwem dla nas wszystkich. Mówi, lecz moim szczęściem jest być blisko Ciebie. Widzicie, kiedy chodzimy za Bogiem już lat 5, 10, 15, 20, to mam nadzieję, że dochodzimy do takich miejsc, gdzie potrafimy się cieszyć każdą chwilą, każdym szczegółem, że nie szukamy już tylko rzeczy wielkich i wzniosłych, ale sam fakt przebywania w Bożej obecności jest dla nas satysfakcją, że na nabożeństwach już nie oczekujemy tylko, że coś spektakularnego się wydarzy, aby to było zachętą, żeby przyjść po raz kolejny, ale wystarczy nam to, że wspólnie razem uwielbiamy Boga, słuchamy Bożego Słowa, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, narodzonymi na nowo, że każdego dnia w naszych sercach tak samo okazana jest Boża łaska, czyni nas po prostu szczęśliwymi. Jeżeli tak nie jest, to świadczy o jeszcze naszej niedojrzałości, świadczy o może płytkości naszego sposobu myślenia, a może nawet i wiary, bo naszym szczęściem jest być blisko Boga, amen? Jest być, właśnie w tej chwili nasycać się Jego obecnością. Nie wiem, jak postrzegacie wy Ojca, ale ja postrzegam jako tego, który mnie kocha, tego, który się o mnie troszczy i tego, któremu na mnie zależy. I gdy upadam, On mnie podnosi, gdy jestem w problemach, On mnie z nich wyciąga, gdy potrzebuję przebaczenia, On mi okazuje, nakrywa mnie swoim płaszczem sprawiedliwości, zakłada pierścień na moją rękę. Gdy się zgubię, On idzie z misją ratunkową, aby wziąć mnie na swoje ramiona i mnie pobłogosławić. On sprawia, że odnajduję się tam, gdzie wszystko wydaje się mroczne, ciemne i zagubione. On daje swoje światło, aby mógł wejrzeć w moje serce i odnaleźć to, co jest najcenniejsze dla mojego życia, a później cieszyć się tym, po prostu cieszyć wraz z społecznością z Nim. Dobry jest nasz Bóg. dobry jest dla każdego z nas. Dobry jest dla Ciebie i dla mnie. Nie pozwól, by jakikolwiek zafałszowany obraz ludzkiej rzeczywistości, perspektywy i nauki zafałszował to, co w Twoim życiu jest najcenniejsze, Jego miłość do Ciebie, bezwarunkową miłość. Nie opartą na tym, co Ty może dostrzegasz tylko oczami, ale to, co przychodzi jako Jego objawienie dla naszego życia, ponieważ On Cię kocha i Jemu naprawdę na Tobie zależy. Może dzisiaj ktoś przyszedł, ponieważ to Jezus Cię odnalazł i przyprowadził tutaj. Jego łaska Cię doprowadziła, a Ty dzisiaj możesz się z tego cieszyć. Zobaczymy, co za chwilę też Pan uczyni, gdy będziemy się modlić. Powstańmy, drogie siostry.